Слава Пану Богу. Браття і сестри, ми як читаємо Евангелії Христосово і прочитуємо Евангелії według Świętego Mateusza, więc в розділі 13, а в версеті 33 знайдуємо наступні слова, над którymi najprawdopodobniej bardzo często głęboko się zastanawiamy. W tym rozdziale 13 jest aż 7 podobieństw, które mówią o Królestwie Bożym, ale właśnie w tym 33 wersecie to podobieństwo jakoś tak jest nam trudno zrozumieć. Dlatego, że pewien jeden wyraz jakoś nam nie zawsze odpowiada. Ja chciałbym się troszkę zastanowić, więc będę czytał to miejsce. I też przeniosę się do Starego Testamentu, do człowieka wiary. A więc, 33 werset. Inne podobieństwo powiedział im, podobne jest Królestwo Niebios, do kwasu. Właśnie to słowo do kwasu. Który wziął przy niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. Więc proszę sobie zapamiętać ten werset. My do niego za pomocą Bożą wrócimy. A w tej chwili weźmiemy 11 rozdział do Hebrajczyków, strona 1307, 8 i 9 wiersz. Przez wiary usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźni zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Mowa jest o Abrahamie, o mężu wiary, który usłyszał takie słowa, aby pozostawił swoją ziemię, aby pozostawił swoją rodzinę i poszedł. Nie wiedział on, gdzie idzie. Osiedlił się w cudzej ziemi, ale mocno wierzył, że to Pan Bóg do niego mówi. Był posłuszny Panu Bogu, był wierny. Ja o nim troszkę chcę dzisiaj wspomnieć. Żeby za dużo miejsca nie zabrać, będę czytał mniej, przebaczcie. Poczytacie sobie w domu, ja powiem, które miejsca. Będzie to dotyczyło pierwszej księgi Mojżeszowej z 12 rozdziału, 14, z 15 rozdziału. Ja tak wyrywkami chcę troszkę wspomnieć i zastanowić się. Kiedy myślałem i zastanawiałem się, powiem wyraźnie, w tym tygodniu, jak raz jakoś te tygodnie czytam Stary Testament, a kiedyś mówiłem, że poznać brać, jeśli czytają Nowy czy Stary Testament, gdy są za kazalnicą, tak i ja mocno się nad tym zastanawiałem. I znalazłem przez Pismo Święte, jest ich więcej, ale ja znalazłem trzech mężów mocnej wiary, którym Pan Bóg bezpośrednio mówił o swojej woli. Ja nie równam tych trzech mężów do tego, co odczytałem w 33 wersecie. Jak raz tej trójki nie łączę z tym podobieństwem. Natomiast inne trójki wyjdą, które mogą nam pomóc. Abraham otrzymał takie słowa, taką obietnicę ogromną, 12 rozdział, a 3 werset. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I dalej. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemienia ziemi. Trudno było na pewno Abrahamowi to wszystko pojąć, ale był to człowiek wiary i przyjmował od Pana Boga to, co Pan Bóg do niego mówił, rozkazywał, względnie zalecał. Żyjąc ten człowiek, tam gdzie się osiedlił, rozeszyć się z Lotem, z bratankiem swoim, było niemożliwe, aby ich razem dźwignęła ziemia, żeby mogła wykarmić ich trzody. I oni się rozeszli. To jest tak wszystkim nam dokładnie wiadome. Wiadome i dzieciom naszym. I cieszę się, że mówi do was to, co wiecie, przypominając to, co nauczył nas apostoł Piotr, abyśmy sobie przypominali. Gdy oni się rozeszli, Abraham poszedł bardziej w góry, Lot poszedł takim jakby pasem nad Jordańskim i jakiś czas oni już niespólni sobie żyli. Rozeszli się oni w pokoju, nie znaczy, że tam były jakieś zgrzyty. Abraham dał pierwszeństwo Lotowi, Lot to pierwszeństwo przyjął, wybrał sobie to miejsce, co uważał dla siebie za słuszne i tam żył. No jak raz w tych krajach, ja nie chcę czytać, bo to by było długo, chcę streścić. W tych krajach znalazło się 5 królów, ja powiem swoimi słowami, bardzo nieprzychylnymi, drapieżnymi, jak drapieżne zwierzęta. I wyruszyli ze swojego miejsca i posłuchajmy, co oni potrafili zrobić. Rozbili następnych 5 królestw, zniszczyli po drodze 2 państwa, podciągnęli aż w tą stronę pod Sodomę. Tam zaś zgromadziło się 4 królów przeciwko nim, aby się bronić. I tych 4 zwyciężyli, rozgromili wszystko, cokolwiek było przed nimi. A ponieważ udział brał też król Sodomy, przegrał tą walkę. Oni splądrowali Sodomę, jak po drodze wszystkie kraje i królów wszystko zabierali. I tu popadło, że został zabrany Lot ze swoją rodziną i ze swoją majątnością. Dostał zabrany Lot. To wszystko było wzięte w niewolę i sobie z wielkim hukiem, być może z klaskaniem, udali się z powrotem, być może do swoich krajów. Ale jeden człowiek zbiegł, uciekł widocznie z tej walki i pobiegł do Abrahama i jego powiadamia. Bratanek twój jest w niewolę. Stało się tak i tak. Więc wyobraźmy sobie, ten słyszy taką wiadomość, no bez słów zrobiło mu się bardzo przykro i postanowił wyzwolić swojego bratanka z tej niewoli. 5 królów rozbili 9 królestw, 2 państwa, a od Abrahama znalazło się 318 osób, dobornych osób. On ich ozbroił i udał się w pogoń za takimi ludźmi, za taką ogromną armią. Gdy tak czytałem, tak mocno zastanawiałem się, ja po prostu to wspominam. Po prostu nie mieściło się we moim rozsądku. Bez wahania zbliżył się do nich, rozdzielił swoich ludzi, zaatakował ich nocą, rozgromił cały obóz, rozwalał cały obóz 5 królów, zabrał niewolników, zabrał Lot, zabrał to, co miał zabrać, tam aż tak wszystko nie opisuje i wraca. 318 osób na 5 królów, którzy rozbili 9 królestw i 2 królestwa pod rząd, też mogą. Wraca z powrotem. Król Sodomy nie zginął. Wyszedł mu naprzeciw. Bardzo mu się podobała ta armia. i mówi do Abrahama, weź sobie tą zdobycz, bo Sodoma, Gomora jest to miejsce, gdzie teraz jest Słone Morze, została splądrowana. Ludzi zabrane i ludzie to wszystko przeprowadzili pod przewództwem Abrahama i jego ludzi. Weź se to wszystko, a daj mi swoich ludzi. Jemu się podobało wojsko. Jak rozsądza człowiek nieznający Boga? On uważał tych ludzi za takich ogromnych rycerzów. No on nie wiedział, że z Abrahamem był Bóg. I to czynił Pan Bóg. On jakby wziął tych ludzi, na pewno by nic nie zrobił. Poginęliby i na tym by się skończył. I w momencie tym równocześnie wyszedł król z Salemu. My to dobrze znamy, Melchisedek. Był to kapłan Boga Najwyższego. Ja zechcę tych parę wersetów przeczytać. To jest 14 rozdział, 18 werset. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abraham dał mu dziesięciny ze wszystkiego. Więc zauważam, że Melchisedek był kapłanem Boga Najwyższego. Ciężko jest zrozumieć z powodu opisu za Melchisedeka w Nowym Testamencie, ponieważ jest napisane, że nie miał rodu, nie wiadomo to było skąd. W opisach pozabiblijnych, w historiach żydowskich jest pewna zmianka, o której ja twierdzić nie mogę. Ja mogę twierdzić o tym, co jest w Biblii. A więc jest zmianka, że to był jeden z synów Noego, którym był przed potopem, przeżył potop, znał Boga, był tym kapłanem, przytrzymał się przy Bogu. Takie są opowieści. I więc ten Melchisedek tak mocno pobłogosławił Abrahama i tak mocno oddał chwałę wszechmogącemu Bogu z powodu Abrahama. Jest to bardzo mocne. I tu jest właśnie punkt. Tu jest punkt. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abraham dał mu dziesięciny ze wszystkiego. Ja jak raz o dziesięcinie nie chcę mówić, ale bardzo często, wspomnę tylko, jest taka mowa, sprawa zakonu. Do zakonu bardzo daleko. Do zakonu bardzo daleko. Do prawa synajskiego bardzo daleko. Pan Bóg dopiero z Abrahama chce wywieźć ludzi, którym by dał prawo. Abraham dziesięciny mu dał od serca swojego, z natchnienia Bożego, nie z żadnych przepisów, ze szczerości duszy swojej on to uczynił. A Pan Jezus, bardzo często jest mowa, o tym nic nie mówił. Źle, zła jest mowa, że nic nie mówił. Na miłosierdzie kazał pamiętać dobre czyny, a o tym nie zapominać. Znaczy o dziesięcinie. Ponieważ ja na to wszedłem i koło tego właśnie wspomniałem o tej dziesięcinie. Gdy czytamy dalej, Słowo Boże tak wychodzi, jakby po tym wszystkim, po tej wojnie, po tym uwolnieniu tych niewolników, jakby Abraham się troszkę zastraszył. Jakby upadł na niego strach. Nieraz w naszym życiu wynikają różne takie rzeczy, co jest przed nami, albo w czym się znajdujemy, że tak lekko zachwieje się nasza wiara i też na nas strach schodzi. I tak wychodzi, jakby wówczas strach padł na Abrahama. Rozdział 15. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abrahamie. Jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abraham odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Elizar z Damaszku. Potem rzekł Abraham: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Tak jakby troszkę z żalem mówił Abraham. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Werset szósty. Wtedy uwierzył Panu. Tu mu wszystko trochę jeszcze brakowało. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Więc na temat wiary i Abrahama, i że w nim błogosławione wszystkie pokolenia ziemi, można bardzo, a bardzo dużo mówić. Gdy dalej byśmy czytali, daje Abraham Bogu pytanie: Panie, po czym ja poznam, że odziedziczy tą ziemię? Po czym poznam? Tak jakby miał chęć na jakiś znak. Odpowiada mu Bóg. Człowiek, co mówi z Bogiem. Ja wszystkich trzech mężów chcę troszkę wspomnieć, ale tamtych tylko wspomnę. A o tym troszkę chcę powiedzieć. I słyszę taki głos: przyprowadź mi jalowicę trzechletnią, przyprowadź mi kozicę trzechletnią, przyprowadź mi barana trzechletniego, trzy sztuki po trzy. Znowu występują trójki. Nadto sinogorlice i gołębice. Więc Abraham to zrobił. Przyprowadził, przygotował to jak na ofiarę, rozciął na pół, poskładał, ptaków nie rozcinał. Zapach mięso, zapach zwierzyny się rozniósł. Zleciały się drapieżne ptaki. On to porozpędzał. Zbliża się zachód słońca. Na Abrahama pada strach, jakiś lęk. Wszystko to on przeżywa. Żebym ja to troszkę nie poprzestawiał, to ja odczytam kilka wersety. 15 rozdział od 12 wersetu. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrahama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność i rzekł do Abrahama: więc dobrze, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodni w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemierzyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem, a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto okazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przysuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwo twemu daje tą ziemię, od rzeki egipskiej aż do rzeki Eufrat. Wielkie to są zdarzenia. Zastanowiłem się nad tym, kiedyś rozmawiałem z Pawłem Gaikiem. On mi właśnie o tym wspomniał. Troszeczkęśmy się zastanawiali. Wielka to obietnica i wielka podzieja. I ciekawe, czemu tak? Trzechletnią jałowicę, trzechletnią kozę, trzechletniego barana. Sara, ja mam gości. Mówi swoimi słowami. Sara, ja mam gości. Weź 3 miary mąki i przygotuj, abyśmy przyjęli te gości. To można tak polecieć. Wszystko nieraz jak się przeczytuje, wydaje się, że ono być może jest tylko jakieś słowo pomocnicze, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ale Biblia jest natchniona Duchem Bożym. Autorem Biblii Duch Boży. Sam Pan Bóg z nieba patrzył na to. A teraz wrócę. Następny taki bardzo mąż mocny był ten, który miał w Nilu zginąć. W koszu smolą oblany pływał, wyjęty z wody. Słowo Mojżesz przy tłumaczeniu z powrotem wyjęty z wody. Znalazł łaski w oczach wszechmogącego Boga. Nie umie, mimo tego, że odczytuje to nieraz i nie dwa. Nie umiem tego wszystkiego pojąć. Znajduję taki opis w Biblii, że Bóg z Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz. Że Bóg z Mojżeszem rozmawiał oko w oko. I jeszcze mu to wszystko coś brakowało, w jaki sposób on to widział, oko w oko, twarzą w twarz, ale wiedział o tym, że nie widział Pana Boga on. W doskonałej chwali, w doskonałym majestacie. I mówi Mojżesz, pokaż mi chwałę Twoją. Tego mu brakowało. Pokaż. Ty mówisz, Boże, że ze mną będziesz, że ze mną pójdziesz. Pokaż mi chwałę Twoją. Widzicie, taki tam moment. Pan Bóg odpowiada, i w tym Ciebie wysłuchałem. I postawił Pan Bóg Mojżesza w rozpadlinie gdzieś między skały. I mu mówi, jak to będzie. I będzie przychodzić moja chwała. Będzie przychodzić. Ale gdybyś, ja swoimi słowami, oglądał oblicze moje, umarłbyś. I dłonią ja ci zatkam, abyś nie oglądał oblicza mego. I to wszystko się wykonało. Drugi taki mocny mąż. Z wielkimi obietnicami. Woli nieba zniósł na ziemi. Wola nieba, wola Ojca była wypisana na 10 przekazaniach, na 2 tablicach. I on to ludziom przyniósł od samego Boga, gdzie palec Pana Boga pisał. Cały zakon synajski do Arki Przymierza nie był położony, ale tablice były położone. I te przekazania istnieją po dzień dzisiejszy. Chrystus ich streścił z 10 w 2, a gdy ich rozbudować, to będzie z powrotem 10. Drugie takie mąż. Zeszedł z Synaju, a ludzie uciekają od niego. Lśniła się twarz jego. Rozmawiał z Bogiem. Był tam, gdzie boska chwała. Zatykał swoje oblicze, gdy rozmawiał z ludźmi. Przeczytywałem, zastanawiałem się, ale był moment, że wraz z Aaronem, bratem swoim, padł na oblicze. Nie mógł zatrzymać buntu narodu, padł na oblicze. Następny człowiek, trzeci, jaki on był dokładnie wszyscy znany. Miał zloty i opadki, ale był bardzo szczerym człowiekiem, jak upadł, umiał stawać. Pan Bóg daje mu obietnicę, nie zabraknie z rodu Twojego na tronie. Wyraźnie, gdy czytamy, rozumiemy to, ja przypominam, z rodu Twojego, Dawidzie, nie zabraknie króla w wieczności. Znowu powiedziałem swoimi słowami, nie zabraknie. Wieczny król, wieczne królestwo, na tronie Dawida osiądzie Pan Jezus. Był trzeci, takie bardzo mocne człowiek. Królestwo Boże podobne jest do kwasu. A czego powiedziałem, że nie zawsze pasuje nam to dobrze zrozumieć, bo kwas symbolizuje zło w całej Biblii. Kwas nie symbolizuje dobrego. Gdy obchodzono baranka wielkanocnego, a ktoś by się dopuścił tam wynieść rzeczy zakwaszone, śmiercią by umarł. Byłby okamienowany przez Izraelitów. A tu napisano, królestwo podobne jest do kwasu. I znowu trzy miary. Czemu nie dwie? Czemu nie jedna duża? Ono swoje znaczenie ma. Nie zawsze my możemy dokładnie odczytać, aby zrozumieć. Nieraz zaraz troszkę zrozumiemy, troszkę gdzieś dalej zajdziemy, potem Pan Bóg nam odsłoni, wyrówna się nam ta linia pojęć sprawy Bożych. Bracia, ja to pojmuję tak, a wy, jak będziecie pojmować, niech was błogosławi Pan Bóg. Trzy miary. Jedna całość dzieli się na trzy miary. Mówi Jezus Chrystus, jam alfa i omega, początek i koniec. Czemu On tak powiedział, że On jest początek i koniec? Bo Chrystus, postaram się skracać, bo Chrystus do ludzi przyszedł, wyszedł od wieczności. To jest początek. I wejdzie w wieczność. To jest koniec. To jest ten czas Chrystusowy. To jest ten czas. I On się dzieli na takich trzy potężnych okresy. Okres od Adama pierwszego do Adama ostatniego, to jest jeden, czyli od Adama do Chrystusa. I tam, gdy ktoś by chciał się troszkę potrudnić, naliczy w granicach 4000, dosłownie 4000 i 4 lata. Drugi okres od wejścia Pana Jezusa na niebo, bo nie został przez Izraelitów przyjęty, i do drugiego przyjścia Jego, kiedy Jego nogi staną na Górę Oliwną. Drugi okres. Natomiast wiemy tylko tyle, że przeżyliśmy już, ja zaś mówię w granicach, nie będę wspominał kalendarza naszego żydowskiego, 2000 lat, a ile jeszcze będziemy czekać na Pana Jezusa, to nie wiemy. Bo właśnie Jego przyjście po Kościół jest tajemnicą. Nikt nie odczyta. Natomiast po wydarzeniach, które się dzieją, i po technice, która krok po kroku idzie, to zauważamy, że to wszystko zbliża się, podciąga się. Nawet dowody, paszporty nasze, wszystko to zbliża się pod pewien kod 666. Wszystko się podciąga. To jest drugi okres. Ile czasu nie wiemy. Wiemy, że granica 2000 już przeszła. Ja zbuduję Kościół i on jeszcze nie dobudowany. A mówiąc o Kościele, należy rozumieć o oblubienicy Pana Jezusa. Kiedyś mi zwrócono uwagę, że ja mówię o Kościele, a kościołów jest dużo. Ja mam na myśli Kościół, który buduje Jezus Chrystus, Jego oblubienica. Ile jeszcze będzie na ziemi, nie wiemy. A jak Jego nogi staną na Górze Oliwnej, a przedtem Kościół wzięty będzie na obłok. I Pan Jezus przyjdzie na ziemi po raz drugi ze wszystkimi świętymi, obranymi w czysty bisior, gdzie w tymże samym objawieniu jest napisano wyraźnie, że Bisioł to jest usprawiedliwienie świętych i jego armia, i jego wojsko przyjdzie przeodziane właśnie w ten czysty Bisioł. I jak będzie długo, bo znowu wieczność Chrystus ma wejść. Najmniej tysiąc lat. Tyle to możemy powiedzieć. A z drugich miejsc Pisma Świętego bierzemy i zrozumiewamy, że to wszystko, co zostało zepsute przez tego, który zwiódł pierwszych rodziców i zabił im syna, i śmierć, wrzawa, kwas, kiśnięci od Adama jest aż do drugiego przyjścia Pana Jezusa. A mimo tego święci ludzie są przez cały czas. Trzeci okres będzie aż do tego czasu, że On, Jezus, ja skrócam już 12, usiądzie za wielkim białym tronem, na wielkim białym tronie. Przed oblicza Jego ucieknie niebo i ziemia. Miejsce dla nich się nie znajdzie. I napisano jest, oto wszystko nowe tworzę, aż do tego czasu. A więc, braci i siostry, ten czas drugiego, trzeciego okresu istnienia tego świata, czy tego globu, będzie istniał aż dotąd. Ale w działaniu Chrystusa Pana ty masz tam być. Ty masz tam być. To jest obietnica dla ciebie. Przez moc krwi Jezusa Chrystusa. Jak przykro, gdybyś to miał stracić. Jak przykro, gdybyś to miała stracić. Ty masz tam być. I ostatni czyn. Omega. Koniec. Uważam, może tylko z myśli nam wyszło, że wszystkie wiemy. To tak jakby dzwon uderzył. Omega. Koniec. To jest wtedy, kiedy Chrystus wraz z Kościołem odda poklon Ojcu i pozostanie Bóg we wszystkim i nade wszystkim. Amen. Niech dopomoże wszystkim Bóg i umocni własce swojej, aby nas tam nie zabrakło. Dziękuję.